urodzony w 1938 roku. Brał udział w powstaniu węgierskim w 1956 roku.
Został pierwszym po upadku komunizmu ambasadorem Węgier w Polsce.
Zapraszamy na naszą rozmowę z Akoszem Engelmajerem. Eunika Chojecka,
Lidia Kopeć,
Krzysztof Machała.
Panie ambasadorze, witamy serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Ze mną w studiu są przedstawiciele Młodzieżowej Fundacji Twój Ruch, która działa na rzecz edukacji patriotyczno-historycznej i razem przeprowadzimy tę rozmowę.
No bardzo dziękuję i jestem zaszczycony. I bardzo się cieszę, że zwłaszcza młodzieżą, bo to jest najważniejsze.
Postaramy się, żeby ta rozmowa również była ciekawa dla najmłodszych widzów.
23 października będziemy obchodzić 64. rocznicę wybuchu powstania węgierskiego w 1956 w tym roku. Gdy wybuchło powstanie, miał pan 18 lat. Dlaczego zdecydował się pan wziąć w nim udział?
Bardzo trudno na to odpowiedzieć. Dlaczego młodzież brał udział w ruchu solidarnościowej? Na demonstracjach. To był odruch zupełnie normalny i muszę powiedzieć, że w najbardziej tej całej historii zaimponowała moja mama, która kiedyś już przed śmiercią powiedziała, że nie mogłem ci wybaczyć, że poszedłeś, ale nie wybaczyłabym, gdybyś nie poszedł. O. To była ogólna atmosfera. Ja byłem tylko jeden wśród setki tysiące, jeżeli nie milionów. Więc ja nie chwalę się. Nie lubię, jak mówią, że był powstaniec. Nie. Brałem udział.
A jaka była właśnie pana rola w tym powstaniu?
No, zbieraliśmy butelki na benzynę, potem rzuciliśmy na czołgi. Po upadku powstania akcje ulotkowe. Do pewnego momentu potem nastąpił potworny terror. Blisko 300 osób stracono. Nie wiemy dokładnie, ile zginęło. Historia jest tragiczna, ale mimo wszystko to było piękne. I te 13 dni nadziei określiło moje całe życie. Nie siedziałem, ale dostałem wielki bilet. Na zachodzie byłem pierwszy raz już jako ambasador, bo nie dostawałem paszportu. W Polsce wybrałem i to może brzmiać trochę śmiesznie, że wybrałem wolność w Polsce. Tu kończyłem studia. I tu żyję od 62 roku, a w międzyczasie byłem trochę ambasadorem.
Jeszcze pana ambasadora właśnie zapytamy o tą przyjaźń polsko-węgierską i zmianę trochę swojej też ojczyzny. Ale powróćmy jeszcze do powstania węgierskiego. Chcieliśmy zapytać właśnie o przyczyny wybuchu powstania, o cel powstania, jakby pan ambasador mógł wytłumaczyć młodym Polakom.
Węgrzy w czasie II wojny światowej, to znaczy od momentu napaści Niemiec hitlerowskich na Związek Radziecki, byliśmy po stronie niemieckiej. Ale nie wypowiedzieliśmy wojny w Polsce, przyjęliśmy setki tysięcy uchodźców polskich, którzy przeżyli wojnę na Węgrzech. I teraz tak, Polska niby była po stronie zwycięzców. Myśmy po stronie państw, których przegrali, ale płaciliśmy tą samą cenę, czyli komunizm. Na Węgrzech to było okrutne, okrutniejsze niż w Polsce. Okupacja radziecka, całkowita kolektywizacja i nędza. Wszystko, co było tradycyjne w historii Węgier, czyli zlikwidowano święta narodowe, tak notabene jak w Polsce, 3 maj został wykreślony. Mundury radzieckie. W Polsce został herb orzeł biały, co prawda bez korony, ale był. Natomiast my dostaliśmy na miejsce tysiącletniego herbu radziecki herb. Czyli mieliśmy dosyć. A jednocześnie dotarło do nas wiadomość o Poznaniu. O tym buntu robotników Poznania, który był krwawo zlikwidowany. I zaczął się ferment na Węgrzech. Powstał na Uniwersytecie Budapesztańskim klub dyskusyjny imienia Petőfiego. Notabene Petőfi, największy XIX-wieczny poeta, był adiutantem generała Bema, powstanie Wiosna Ludów na Węgrzech. I był ten klub dyskusyjny i najpierw tam było kilkadziesięć osób, potem kilkuset, potem kilka tysięcy, a w lipcu było około 10 tysięcy ludzi. Na ulicach słuchali dyskusja na temat wolności słowa, wolności prasy i wolności sumienia. I kilka dni później przyjechała delegacja radziecka i towarzystwo słów. Nie wiem, jaki był wtedy Ramze, ale ten Susłow, który w stanie wojennym jeździł do Jaruzelskiego, powiedział, że ta dyskusja była ideologicznym poznaniem. Czyli na Kremlu rozumiano, że robotnikom Poznania, studentom i ludziom Węgrzech chodziło to samo. Destalinizacja, demokratyzacja i suwerenność. Więc lato 56 roku było na Węgrzech gorąco. Ja byłem po raz pierwszy za granicą na rowerze w obecnej Słowacji, historyczne Górnych Węgrzech. Wtedy poznałem moją babcię i w Tatrach, bo ja ich również wspinałem, poznałem Polaków, którzy opowiadali o Poznaniu. Czyli ja miałem pierwszej ręki, co się dzieje w Polsce. Potem na początku października w Segedinie na uniwersytecie powstało niezależny Związek Studentów, którzy formułowali swoje postulaty. Identyczne, jak robotnicy formułowali swoje postulatu Gdańsku, stoczni. I 22 wieczorem na Politechnice Budapesztańskiej było spotkanie tych nowo powstałych organizacji studenckich i zdecydowano, że na drugi dzień będzie demonstracja poparcia dla Polski. Widzieliśmy częściowo prasy, ale z Wolnej Europy, z BBC, że coś się dzieje w Polsce. 23 ukazały się w prasie dramatyczne przemówienie Gomułki na ustnym plenum. Widzieliśmy, że Warszawa jest otoczona radzieckimi czołgami. No i 23 jest demonstracja. Uniwersytet wychodzi od pomnika Petyfiego, wspomnianego poety i adiutanta Bema, a Politechnikę do pomnika Bema. Tego dnia najpopularniejszym hasłem było Minden Magyar Együtt Halad, Kövessük a Lengyel Utat, czyli wszyscy Węgrzy, choć się z nami, pójdziemy za Polakami. Potem tłum pod parlament, żądamy przebicia Imre Nagya, starego komunista, ale reformatora, który został odsunięty z władzy. Czekaliśmy tam dosyć długo i noc wychodzi na balkon parlamentu i mówi: zaczyna się, towarzysza. I te półmilionowy już tłum jako jeden mąż krzyknie: nie jesteśmy komunistami, nie jesteśmy towarzyszami. I jego przemówienie było bezbarwne, nic właściwie nie powiedział. Ja byłem dziewczyną, wtedy były jeszcze takie czasy, że panienkę trzeba było przed 9 dostarczyć do domu, więc odprowadziłem ją, poszedłem spać. Nie byłem przy obaleniu pomnika 30-metrowego Stalina, nie byłem pod pomnikiem, pod radiem, gdzie studenci żądali nadawanie swoich postulatów, między innymi powrotu do tradycji narodowych i wycofanie wojsk radzieckich. Tam otworzono ogień. Ja spałem w domu. Rano się obudziłem na strzelaninę. Miałem jedną parę butów. Mama to schowała, więc wyjść nie mogłem. Tylko z radio słyszałem, że bunt faszystów, że prostytutki, klerykalowie, agenci imperializmu i tak dalej. No ale 25 trzeba było iść po chleb. Dostałem buty i już do domu nie wróciłem. No i właśnie od radia zaczęło się powstania. Tam obecnie otworzyli ogień do studentów. Milicjanci i wojsko węgierskie oddały broń, więc walka. Nocą wkroczyli czołgi radzieckie, ale bez wsparcia piechoty. T-34, to jest ten czołg, którym Janek i Szarik podróżował, na który wystarczył, jeżeli trafne, był rzut, jedna butelka koktajlem Molotowa. No i trwały walki. Chciałbym podkreślić, że to bardzo często w Polsce się mówi powstanie Budapeszcie. Nie. To było powstanie na terenie całego kraju. Potem armia radziecka wycofała się z Budapesztu. Byliśmy przekonani, że wygraliśmy. I 4 listopada wrócili. Już nie miejscowy, to znaczy nie żołnierzy, którzy stacjonowali od 1945 roku na Węgrzech, tylko Azjatycy. którzy nie widzieli, gdzie są. Pytali, pokazując na Dunaj, czy to jest Suez Kanal, ponieważ był konflikt na Suezie. Ja rozmawiałem pod oficerem radzieckim, który pokazując palcem na parlament węgierski pytał, czy to jest Reichstag. No i nastąpił potworny terror. Wspominałem, że blisko 300 wykonanych śmierci, 50 tysięcy internowanych, 200 tysięcy uciekło, ale przeżyliśmy i ja przeżyłem i w to wierzyłem, ten ustrój wspaniały komunistyczny.
Mógłby pan nam powiedzieć jakąś historię z powstania węgierskiego, żeby szczególnie młodym widzom pokazać, czym ono było, jak ono wyglądało oczami 18-latka?
Ja nie lubię mówić, co ja robiłem, bo boję się, że będę kłamał, będę się chwalił. Dwie sprawy, które były nieprawdopodobne. Pierwsze, zbieraliśmy butelki na benzynę. Ja trafiłem do bardzo biednej rodziny. Kobieta z trzema małymi dziećmi. Żona robotnika, bardzo prosta kobieta. Czyli przedstawicielka klasy robotniczej, która sprawowała władzę. I na Węgrzech był głód, nie było towarów. I ta kobieta, szlochając, wylała do wanny przecier pomidorowy, który był przeznaczony na całą zimę dla całej rodziny. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, wspominałem, że budziłem się na strzelaninę. Myśmy mieszkali taki trzykondygnacyjnej, no, w willi czynszowej i tam było taka bardzo sympatyczna, młoda pani, którą myśmy lubili i ona zamknęła bramę, jak widziała, że uciekają chłopaki przed milicją, którzy strzelali do nich. I wtedy stara baba, której nienawidziliśmy, otwierała bramę i powiedziała, że jeżeli ktoś szuka schronienia, to będzie miał. Czyli wszystkie wartości sympatii się przewrócili i powstały nowe wartości. A co do powstania? Powstanie warszawskie, powstanie węgierskie, powstanie w Budapeszcie, bo ja tam byłem, nie można porównywać z powstaniem warszawskim. Powstanie warszawskie było przygotowane wojskowo. Czy dobrze, czy źle, to jest inna sprawa. Na Węgrzech to było absolutnie spontanicznie. Broń dostaliśmy od wojska i od milicji i z fabryki broni przez robotników. Grupy były spontaniczne do tego stopnia, że nie mogę powiedzieć, że dowództwa, ale szefów wybierano. I według mnie siłą powstania, ja mówię w tej chwili o Budapeszcie, było to, że nie było centralnego dowództwa. W związku z tym nie można było rozbić, bo jak było za dużo czołgów, to część poszło do domu i na drugi dzień się zaczęto trzy ulicy dalej. Poza tym, co jest, to może dla młodych, że bardzo dużo młodych, nawet dzieciaków, walczyło. Przede wszystkim walczyło młodzież robotnicza, studencka i uczniowie szkół. Znacie w Warszawie pomnik Małego Powstańca. Taki podobny pomnik stoi w Budapeszcie. No i niestety, ale niektórych tych młodyczanów spotkało się najwyższy wyrok śmierci. Czekając, jak kończą 18 lat i potem stryczek.
Odnośnie tych dzieci i młodzieży, która walczyła w Powstaniu Węgierskim, znamy pamiętnik Julii Csicsa, Węgierska rewolucja 1956, tak. Pamiętnik 12-latka. On ukazał się po polsku. Rzeczywiście polecamy go nie tylko młodym widzom.
Właśnie. Z tym, że on jest jego kolega, tylko są obserwatorami. Ale proszę zobaczyć, proszę czytać, że rodzice pozwolą im iść, zobaczyć i uczestniczyć. Moja siostra, młodsza siostra, jest 5 lat młodsza ode mnie. I chodziła i oglądała. I mama nie zabroniła. Więc to było niesamowite, że to jest ta nieprawdopodobna jedność, co potem została zniszczona. I ja w czasie walk cały Budapeszt był na ulicach. I to było niesamowite, to poparcie. I nieprawdopodobna jedność. Teraz wracając jeszcze do tych młodych czanów, takim bohaterem jeden jest Peter Mansfeld i w Poznaniu, gdzie zginął 13-letni Romek Strzałkowski, jest ulica Petera Mansfelda, które krzyżuje się z ulicą Romka Strzałkowskiego i to jest ten symbol nie tylko naszej wspólnej walki, ale wspólnej ofiary, której myśmy płacili za to, że kilkadziesiąt lat później ten ustrój upadł.
Polska udzieliła powstańcom węgierskim największej pomocy spośród wszystkich państw świata. Jak zareagowaliście na tą pomoc?
To znaczy, ja bezpośrednio nie spotkałem z tą pomocą, ale widzieliśmy, że przede wszystkim krew. Setki litrów krwi, co było potrzebne. I to trafiło do bezpośrednio do szpitalów. Ja rozmawiałem z takim Węgrem, którego życie uratował krew polski i mówi, że właściwie jestem półpolakiem. Więc myśmy to widzieli, ale później, dużo, dużo, dużo później, myśmy dowiedzieli z prac historycznych, że 1/3 czy 1/4 pomocy światowej to dotarło z Polski. Jedyne samoloty, który dotarli do walczącego Budapesztu, to do samoloty polskie. Krwią i jedzenie. A oprócz tego, i to jest bardzo ważne, była grupa studentów Uniwersytetu Warszawskiego z hungarystyki. I oni potem walczyli z nami. I jeszcze jedno, mieliśmy nieprawdopodobne pomoc moralny ze strony polskiej. Nie było poetów polskich od lewej do prawej, który by nie napisał wiersz o poparciu, o bohaterstwie i o tragedii Węgrów.
Czy jako powstańcy wierzyliście, że uda wam się pokonać Sowietów i wyrwać się spod jarzma komunizmu?
Tak. Tak. Jak 30 z Budapesztu wycofali się Sowieci, to było niesamowite. Wyobraźcie sobie 1,5-milionowe miasto, nikogo na ulicach, ciemno i kilkaset, jeżeli nie ponad 1000 czołgów radzieckich z zamkniętymi klapami wycofują się z Budapesztu, biją dzwony w kościołach, świece palą się w oknach, a my na rogu stoimy, przekonanie, że pokonaliśmy największą armię świata, czyli Armię Czerwoną. No a potem wrócili i wtedy już wiary nie było, chociaż ja zawsze wierzyłem, że nawet jeżeli może żyć 150 lat, ja ich przeżyję. I mi się udało.
Panie ambasadorze, czy czuliście się wtedy zdradzeni przez Zachód, że nie udzielił Węgrom pomocy militarnej?
Owszem, czuliśmy zdradzeni, bo cały czas szła propaganda zachodnich radiostacji, że walczą o wolność i tak dalej, mi pomożemy, a potem nic. Węgierska sekcja Wolnej Europy nawet po wycofaniu się wojsk z Budapesztu podburzył, agitował. Potem po 4 listopada, czyli drugiej interwencji i agresji, twierdziła, że za 5 dni będą wybory w Stanach Zjednoczonych, jeżeli Eisenhower zostanie nowym prezydentem, to będzie pomóc, wytrzymajcie jeszcze 5 dni, 4 dni, 3 dni, 2 dni i ludzie na końcu naprawdę cegłamy szli na czołgi, no i pomocy nie było. I tu trzeba podkreślić ogromną pozytywną rolę polską sekcję Wolnej Europy, która uspokoiła nastroje w Polsce i dzięki temu w Polsce nie doszło do rozlewu krwi. Więc no oczywiście było poparcie moralne, nabożeństwa. W Paryżu podpalono redakcję Unanite, czyli gazety komunistycznej. Ale nie było pomocy, tak samo jak nie było w 1968 roku dla Czechosłowacji. I potem potrzebny był Reagan, który Bogu dzięki niezbrojne powiedział stop. I to był pomoc dla Solidarności.
powstanie zostało krwawo stłumione przez armię radziecką. Czy jednak mimo tych strat, czy dzisiaj ma pan poczucie, że powstanie węgierskie przyczyniło się do późniejszego upadku ZSRR?
Straty moralne, poza tym zlamano kręgosłup społeczeństwa węgierskiego na kilkadziesiąt lat. Powstaje pytanie, czy warto było. Według mnie każdy zryw dla wolności, nawet jeżeli płacimy dużą cenę, to warto. Czy byłby Polska dzisiejsza taka, jaka jest? Jest problemami, są kłótnie. Gdyby nie powstanie warszawskiego, gdyby nie zbrojny opór po 1945 roku. Nie. I to powstanie węgierskie, które kosztowało bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jednak po 40 latach dał fundament dla nowego ustroju, dla demokracji. Więc ja uważam, chociaż mi łatwo mówić, bo nie zginęłem, nie byłem ranny, nie siedziałem, tylko dostałem wielki bilet, no Boże mój. Pracowałem jako robotnik, ale pracowałem. Więc mnie łatwo mówić. Nie wiem, co mówią rodzice poległych czy straconych, ale ja uważam, że warto było.
A co się stało z panem po upadku powstania?
No, przez dłuższy czas nie mogłem złapać zatrudnienie, a to było bardzo groźne, bo po 3 miesiącach bez miejsca pracy człowieka internowali do obozu pracy. W końcu dostałem pracy w drukarni, pracowałem 5 dni jako robotnik, niewykwalifikowany, a 6. dzień chodziłem do szkoły poligraficznej. Zostałem wykwalifikowanym zecerem. Pracowałem trochę jako zecer. Potem w 60. roku dostałem nie paszport, tylko taki wkładkę turystycznej do Polski. Pojechałem do Polski na rowerze, a to był zupełnie inny kraj niż ta kraj kadarowski po 56 roku. Studenci, dżinsy, jazz, malarstwo abstrakcyjne, czyli wtedy dla nas to było rajem wolności, porównając z moją ojczyzną. W 61 już przyjechałem autostopem. Na Węgrzech autostop był zabroniony, więc dla nas autostop był formą buntu. I jest na Węgrzech pokolenie, które ja nazwę pokolenie autostopowiczów. No i wtedy spróbowałem zacząć studiować. No, długa historia. Poznałem dziewczynę, pobraliśmy, potem musiałem wracać na Węgrzy. Przez dłuższy czas nie wypuścili mnie. No i od 62 grudnia żyję w Polsce. Jak wspominałem, no, był taki 5-letni epizod, kiedy byłem ambasadorem.
Panie ambasadorze, w 80 roku wstąpił pan do Solidarności. I to pytanie, dlaczego Węgier wstąpił do Polskiego Związku?
No, to jest logiczny ciąg, dlaczego myśmy wyszli w obronie Polski 23 października 56 roku. Raz, że to jest logiczny ciąg i logiczny stosunek do logiczny wniosek w stosunku do ustroju. No to jest naturalne.
Skąd to takie pragnienie wolności, podobne zarówno wśród Węgrów, jak i Polaków, według pana ambasadora?
No, na to pytanie nie mogę odpowiedzieć. No, to jest naturalny odruch człowieka myślącego, nawet niewolnika. To jest naturalny odruch, ale nie zawsze są warunki na wyrażanie tego pragnienia. Mnie dano było i tam, i tu dożyć ten moment.
Łączniki między antykomunistyczną opozycją węgierską i polską, i jak się to odbywało?
No, kursowali ludzi między Warszawą i Budapesztem i nie tylko. Przerzucenie bibuły. No, opozycja węgierska była dużo mniejsza niż Polska. Opozycja węgierska w Polsce się nauczyła technika szczytodruków. Poza tym Solidarność legalna i nielegalna świadoma sięgnęła do tradycji powstania węgierskiego. Wyszły książki na ten temat. No i w Polsce pod Koweleśniej w 1986 roku, czyli z okazji 30-lecia wybuchu powstania, powstała pierwsza tablica ku czci poległych i pomordowanych. Pierwsza tablica krajów socjalistycznych. I to w krajach socjalistycznych. I wcześniej niż na Węgrzech. I to też nie jest przypadkiem.
Jak tak słucham pana ambasadora, to przypomina mi się też podobna historia życia doktora Imre Molnara, czyli byłego attaché ambasady węgierskiej w Warszawie, obecnie Instytut Węgierski, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy w tym momencie.
Dobrze, przekażę.
Po upadku komunizmu w Polsce i na Węgrzech premier Józef Antal powierzył panu funkcję ambasadora Węgier w Polsce. Dlaczego wybrał właśnie pana?
Raz, że myśmy znali. Premier Antal był synem Józefa Antala, seniora, który ratował Polaków i był opiekunem Polaków uchodźców w czasie II wojny światowej. Poza tym ja, ponieważ tam trochę pośredniczyłem i przekazałem słownie posłanie Wałęsy do niego. Poza tym on doskonale widział, że ja nie tylko znam Polskę, ale znam członków nowej ekipy, przyjaźnie z nimi i że podziemie z częścią tych ludzi współpracowałem. Więc ponieważ zaczęło się zupełnie nowa sytuacja czy era, potrzebne były duże, nowe ludzie. Poza tym ja przez kilka lat pracowałem nie na etacie w ambasadzie Węgierskiej Republiki Ludowej, robiąc prasówkę, więc znałem w ambasadzie kto jest kto i znałem, jak funkcjonuje ambasada. Ale zasadnicze, czy istotą polityki Antala była taka, że nowe ambasadorowie mają zostać ludzie, którzy znają język miejscowy i mają absolutnie rozeznanie w życiu społecznym i politycznym. No i tak to stało. W tej chwili, gdybym zaproponowali, bym już nie zgodził, bo już to jest inny świat, inna sytuacja. wtedy to wszystko było świeże, wszystko się kształtowało. Człowiek mógłby robić, pracować nie tylko jako urzędnik, ale no, z całym zapałem i zrozumieniem z drugiej strony.
Gdyby przemawiał pan teraz przed wszystkimi młodymi Polakami, tymi, którzy nie do końca zdają sobie sprawę z ważności przyjaźni polsko-węgierskiej, co by im pan powiedział?
Że ta tradycyjna przyjaźń jest od 1000 lat. Przez 1000 lat mieliśmy wspólną granicę. Do 1918 roku. W tej chwili to jest granica polsko-słowacka. I właściwie małymi wyjątkami nie mieliśmy starć zbrojnych. Ta granica przez 1000 lat była jedyną granicą stałą, małymi korektami w średniowieczu i potem na początku XX wieku w Europie. Jest to wartość, którą musimy pielęgnować. Tak jak kwiat musi być oblewany, bo wtedy kwitnie. I to jest wartość, którą musimy nieść w Europę, czy kultury europejskiej. I Bogu dzięki, to się odczuje, jest odczuwalne nawet w bieżącej polityce. Bogu dzięki.
Dziękujemy bardzo za rozmowę. To był dla nas ogromny zaszczyt.
Dziękujemy również pani Julianie Graczyk, prezes Klubu Polsko-Węgierskiego z Gniezna, która też jest bardzo zaangażowana w budowanie przyjaźni polsko-węgierskiej, a także Grażynie Bryk z Klubu Idź Pod Prąd Olsztyn za zorganizowanie wywiadu.
Był z nami pan Akosz Engelmajer. To był specjalny program telewizji Idź Pod Prąd. Do zobaczenia.